Chciałbym rozpocząć czymś takim dobrym, czymś takim stanowczym, czymś takim bezwzględnym i powiem tak. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry dla nas. Bóg jest wierny i ponad nasze oczekiwania obfity. Ale ten ostatni był taki najcichszy. Bóg jest wierny i ponad nasze oczekiwania obfity. Kilkukrotnie w psalmach czytamy taki zwrot. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. W psalmie 111, w wersecie od 1 do 6, ja będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej, czytamy. Alleluja! Z całego serca pragnę wielbić Pana wśród miłujących Go. Gdy wszyscy się zgromadzą, czyż to nie jest to miejsce? Wielkie są bowiem dzieła Pana, zgłębiać je winni wszyscy, których radują dzieła Jego, pełne majestatu i chwały. Jego sprawiedliwość trwać będzie na wieki. Trwałą uczynił pamięć o swoich cudach. Pan jest łaskawy i miłosierny. Karmi tych wszystkich, którzy się Go boją, o swoim przymierzu pamięta na wieki. Swemu ludowi okazał swoje wielkie dzieła i dał mu w dziedzictwo całe mienie pogan. Wspaniała obietnica, wspaniałe słowa. Chcę na początku powiedzieć, że nie jest to przypadek, że jesteś tutaj na tym miejscu dzisiaj. Że siedzisz obok osób, które wielbią Jezusa, wyznają Jezusowi swoją miłość. Że nie jesteś w domu, nie śpisz albo nie oglądasz telewizji. Przecież każdy z nas mógłby to dzisiaj w tym momencie czynić. Bo Bóg, który Cię zna i który obserwuje Cię każdego dnia, chce się cieszyć Tobą. Dlatego sprowadził Ciebie tutaj na to miejsce. Wybrał Ciebie i przygotował dla Ciebie wspaniałą drogę, plan życia. I kiedy tak słyszę plan Boży dla mojego życia, to wiecie, to powiem tak, to już jest taki slogan nasz chrześcijański troszeczkę. Czy nawet nasz taki zielonoświątkowy. Bo czasami możemy mieć pewien niedosyt już mówienia o tym, ale taki jest fakt i taka jest prawda. Ale ten niedosyt może się pojawiać dlatego, że jakby moje życie czasami nie wygląda tak, jakby w nim się Boży plan realizował. Bo pewnie do wielkich dzieł Bóg używa wielkich ludzi. Wiecie, mówimy tutaj na tym miejscu o naprawdę wielkich sprawach. To, o czym głosimy, te wartości, o których tutaj mówimy, to, do czego dążymy, plany, które robimy, to, co wyznajemy w naszych modlitwach, skierowane jest przede wszystkim na to, żeby w naszym mieście, w naszych miejscowościach nastąpiło przebudzenie. Żeby ludzie w naszych domach, rodzinach, w naszych sąsiednich klatkach zaczęli oddawać życie Jezusowi, żeby zaczęli się nawracać, żeby zaczęli Jezusa poznawać. Czy jest możliwe nawrócenie setek, a nawet tysięcy ludzi? Albo kogo Bóg użyje do tego? No bo jeżeli się tego spodziewamy, no to Bóg kogoś do tego użyje. Ktoś będzie musiał wejść w to miejsce, ktoś będzie musiał przekazać tą informację, tą wieść, ktoś będzie musiał złożyć świadectwo, ktoś będzie musiał okazać ten Boży charakter po to, żeby ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę jest i naprawdę żyje. Żeby nie zachwycano się tylko imionami wypisanymi na listach, na karteczkach, na obrazkach. Zawsze możemy znaleźć powód, aby powiedzieć, że to raczej nie ja jestem tą osobą, która wpłynie na to miasto, żeby się te setki i tysiące nawróciły. Bo jak obrócimy się wokół, to znajdziemy większych, bardziej elokwentnych, bardziej śmiałych i odważnych, bardziej reprezentacyjnych. Ale kiedy czytam historie biblijne, zadziwia mnie fakt, który jest na pewno prawdą. Dlatego, że Biblia mówi tylko prawdę. Że Bóg do wielkich dzieł używał często małych ludzi. Małych, nie w kwestii wzrostu. Małych, którzy tak samo myśleli o sobie samym. albo takie funkcje społeczne czasami generalnie mieli. Wśród bohaterów opisywanych w rozdziale 11 listu do Hebrajczyków mamy między innymi Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem, a który dla swojego brata i dla swojego ojca był po prostu kłamcą i oszustem. Później mamy Józefa, którego Bóg wybrał na władcę największej ówczesnej cywilizacji, nawet powiedziałbym więcej. Uratował dużą część świata. Bóg przez Józefa, który był, ja to tak brzydko może nazwę, pastuchem trzody. Bóg powołał Rahab, którą użył, aby przekonać Jozuego poprzez jego zwiadowców, że może przekroczyć Jordan i przejąć ziemię obiecaną. Ta kobieta była w Bożym planie po to, żeby Jozue miał tą informację. A Rahab była nierządnicą. Był Gedeon, którego Bóg użył, aby wybawić swój lud z ucisku Midianczyków. A Gedeon był strachliwy. Ukrywał się. Pochodził poza tym jednej z najbiedniejszych rodzin Izraela. Bóg użył Rut, Moabitkę, która stała się babką Dawida. Więcej. W pierwszej księdze Mateusza jest zapisana w rodowodzie Jezusa Chrystusa, a która była jako Moabitka poganką. Jakby wydzielona z narodu. I Bóg użył Dawida, z którego Bóg uczynił potężnego władcę narodu izraelskiego i dał mu obietnicę, że z jego rodu powoła Zbawiciela, a który był także pasterzem trzody. W Nowym Testamencie mamy wiele, wiele imion. Mamy sfrustrowanego rybaka Piotra, mamy chciwego przełożonego celników Zacheusza, mamy rozwódkę Samarytankę, mamy schorowaną kobietę z krwotokiem, mamy biedną wdowę, mamy ślepego Bartymeusza, mamy niewiernego Tomasza i wielu innych, którzy pomimo swoich niechlubnych cech, może nawet czasami przywar, pomimo czasami niezależnych od siebie trudnych okoliczności życia, stali się biblijnymi bohaterami i o których świat czyta już przez prawie 2000 lat. Wiecie, że jak tak obliczyłem, to jest 90 pokoleń ludzkich czyta historie biblijne, czyta te wszystkie imiona, o których my tutaj przed chwilą mówiliśmy. To jest niesamowita historia. I tam nie ma tych wielkich imion, tych sław, tylko oczywiście są wymienieni królowie, ale są te imiona, na których my dzisiaj budujemy swoją wiarę. Żadnych z tych ludzi, żaden z tych, który wcześniej tutaj był wymieniony, przed swoim powołaniem nie zdawał sobie sprawy, że ich życie będzie świadectwem dla innych. Oni nie myśleli, że w roku 2014 ktoś tutaj w Polsce będzie czytał ich historię i będzie uczył się Boga, wierności do Niego. Że będzie inspiracją do poszukiwania Boga. Żaden z nich się nie spodziewał, że Bóg akurat jego wybierze do jakiegoś wielkiego swojego dzieła, które my po tym długim okresie czasu będziemy podziwiać. Jest jednak coś, co te osoby łączy. To jest serce. To jest pewna postawa serca. To jest charakter. To jest pewna transparentność. To jest czystość. To jest postawa otwarta na to, żeby Bóg coś uczynił. Chociaż nie zdawali sobie sprawy z tego, że są narzędziem w Jego ręku. Ale ich postawa, ich czystość sprawiła, że zostali użyci. Każdy z nich mógłby powiedzieć, gdyby miał świadomość tego, że Bóg go powołuje, że od tak potężnego dzieła, jakie było efektem końcowym tej historii, mógłby powiedzieć, kim ja jestem. Ale bez względu na to, co oni myśleli o sobie, Bóg wie, co myśli o nas. Bóg wie, co myśli o każdym człowieku, bo On nie uczynił nas, ludzi, ja to tak nazwałem, nieużytecznymi niewolnikami swojej osoby. To nie jest taka postawa, że On ma wszelką władzę, a my tylko jesteśmy Jemu zupełnie poddani, ale uczynił z nas coś szczególnego. Uczynił z nas naród. Swój naród. Naród wybrany. naród królewski, naród święty, naród wyjątkowy i coś, co jest cudowne, naród wieczny. Żaden naród nie ma pewności życia wiecznego, ale dzieci Boże, chrześcijanie kochający Jezusa, taką pewność mają ze względu na Jezusa, który pierwszy pokonał śmierć i dał tą obietnicę każdemu z nas, bo mamy zaczątek Jego Ducha w sobie. Nie umieramy. Wiele imion czytamy w Biblii. Historia Biblii kończy się na końcówce mniej więcej pierwszego wieku naszej ery. Ale jest ta historia niespisana ludzką ręką, której może nie czytamy tutaj, czasami możemy przeczytać w różnych czasopismach. To historia Kościoła. Kościoła Jezusa Chrystusa, który się nie skończył na dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie trwają nadal. To historia Kościoła, która spisana jest w Księdze Życia i w sercach dzieci Bożych. Tam są kolejne imiona po Nowym Testamencie. One tam są. One są bliskie sercu Bożym, czy Bożemu, a także one są w sercu ludzi, którzy przeżywali tę historię, którzy doświadczali bohaterskiego działania wiernych Jezusowi Chrystusowi. Każdy z nas może w swoim sercu nosić kilka takich imion. Ja noszę je także. Imiona, których nie zapomnę. Wierzę w to, że te imiona są zapisane w Księdze Życia, bo imiona osób, które są w moim sercu, stały się narzędziem, te osoby stały się narzędziem w ręku Boga, abym ja w ogóle Jezusa poznał. One nie były tego świadome, kiedy to się działo. Muszę wam powiedzieć, że jedną z osób, która jest w moim sercu bardzo głęboko, to jest siostra Bogusia Otoka. Dlatego, że ona prawie 30 lat temu, kiedyś w Wiarze na Wielkopolskiej, na ławce, modliła się o jedną kobietę. To była moja matka. Ona była alkoholiczką. Ona tam po prostu nie dawała sobie rady z życiem swoim. Była upadła, ja wtedy byłem raz z bratem w rodzinie zastępczej już. I tam wtedy Bogusia podeszła, zaprosiła ją do swojego domu i modliła się o nią. I modliła się o jej życie i życie jej dzieci. Kompletnie nieświadoma tego, co się stanie później. 10 lat prawie później, niecałe, 9. Bóg powołał kolejną cichą i skromną osobę. Miał na imię Krystian, który miał odwagę i przybrał mnie jak autostopowicza do malucha. Z tyłu miał wielką gitarę, usiedliśmy z przodu, który powiedział mi Ewangelię tam, kiedy tylko usiedliśmy. I spytał się mnie, czy nie chciałbym oddać swojego życia Jezusowi. I wiecie, nie wiem jak to się stało, powiedziałem oczywiście, że chciałbym. I on tam położył swoją rękę na mnie, w tym maluchu i modlił się. Modlił się o moje zbawienie. Kompletnie nieświadomy tego, co się będzie działo później. Ale to było szczególne, że przez kolejne 9 lat pielęgnował tą relację ze mną, dopóki nie znalazłem społeczności. Najpierw w Włodzisławiu, a później tutaj u was. To nie były jakieś szczególnie charyzmatyczne osoby. Ich życiorysów nie znajdziemy w książkach ani w czasopismach chrześcijańskich. Nie znajdziemy ich tam. Ale one są bardzo głęboko w moim sercu. I ufam, że będę umiał przekazać kolejnym moim pokoleniom te imiona, bo to od nich rozpoczęło się zbawienie w mojej rodzinie. Moich dzieci, mam ufność i wiarę, że kiedyś w przyszłości moich wnuków i kolejnych pokoleń. Ale to były osoby, które dały początek, były wierne powołaniu i przekroczyły pewne granice niepewności i strachu, które są w każdym z nas. Bo one też mają te same opory co my jako ludzie, kiedy czasami stajemy i zastanawiamy się, czy przekroczyć tą granicę i powiedzieć, wyrazić tą otwartość. One to uczyniły i ja tutaj dzisiaj między wami jestem jednym z owoców tego działania. One nie kalkulowały, do czego Bóg może użyć mnie i do czego może Bóg użyć osoby, którym ja kiedyś będę głosił Ewangelię. Dziś przyznaję, że Bóg okazuje mi wielką łaskę, wielką przychylność. Poprzez swoje życie i pracę mam wpływ na praktycznie tysiące ludzi. Kiedyś w Wodzisławiu, w Rybniku, niedawno w Jastrzębiu, teraz w Żorach. Spotykam się z tymi ludźmi i mam wpływ na wiele różnych decyzji, które dotykają ich życia. Ale także i poprzez swoje życie, swoją postawę, swoje decyzje, poprzez swoje słowa mogę mówić o Jezusie, mogę pokazywać Jezusa, mogę wskazywać na Jego słowo, mogę pokazywać Jego siłę i mogę pokazać, jaką mądrość ma Jezus. Bo ja jej nie mam, ale ja nieustannie z tej mądrości, z tego skarbca codziennie, tak jak nas tutaj brat Krzysiu zachęcał, czerpię z niej codziennie. Siłę i mądrość. I wierzę, że Bóg realizuje Boży plan wypowiedziany przez Jezusa. Jesteście światłością dla tego świata. I jesteście solą, która nadaje smak życiu. On nie ma nikogo poza nami. On zawsze znajdzie kogoś, jeżeli my się wstrzymamy. Ale On ma nas, swój Kościół. Do tego, żeby przekazać swoje przesłanie. To poprzez nas ludzie mogą poznać Jezusa. To my stajemy się Bożymi narzędziami, których Bóg stawia w różnych miejscach, gdziekolwiek jesteś. To nie tylko chodzi o to miejsce tutaj w Kościele i w służbie w Kościele. Gdziekolwiek jesteś, składasz świadectwo życia Jezusa w tobie. I nie ukrywam, że poprzez ciebie Bóg prawie codziennie pokazuje, jakie On ma możliwości. On prawie codziennie pokazuje, jaki jest Jego charakter. Bo ci, którzy patrzą na ciebie, patrzą tak, jakby na Jezusa. Być może nie zawsze jesteśmy akceptowani z naszą innością. Nie zawsze podobamy się temu światu. Pan Jezus to przewidział. Ale zawsze możemy ten świat zaskakiwać czystością serca. Czystością naszych intencji, przebaczeniem, okazywaną miłością i przychylnością, czy nawet poświęceniem. Czy my jesteśmy doskonali? Oczywiście, że nie. Mamy mnóstwo słabości. Ma je każdy z nas, niezależnie jaki jest jego duchowy status, czy jest kaznodzieją, pastorem starszym, czy jest zwykłym uczestnikiem zboru. Ale o tym chyba wiemy. W drugim liście Koryntian, 12 rozdział, 9, 10 werset czytamy. Paweł mówi tak: najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. W Biblii Warszawskiej czytamy, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlaczego Paweł zrobił takie wyznanie? Cóż pięknego jest w naszych słabościach? Otóż coś jest, bo jesteśmy szczególnym narodem. Bo chociaż czasami ciało nie może, czasami brakuje nam sił. Chociaż czasami brakuje nam zdrowia, cierpliwości, brakuje nam mądrości, rozumu. Rozum praktycznie czasami nie wydala za tym, co się dzieje wokół nas. Wiatr wieje nam czasami w oczy. Jesteśmy zmęczeni. To pomimo tych wszystkich okoliczności jest jedna rzecz, która jest szczególna u dzieci Bożych. Zawsze możemy podnieść oczy do góry. Zawsze możemy podnieść nasze ręce do góry i wyznać: Jezu, Ty wszystko możesz. Ty jesteś Panem i Bogiem. Ty jesteś prawdziwie władcą nad wszystkim. Proszę, posil, uzdrów, zaopatrz, daj mądrość, daj poznanie, daj radę, daj siłę, daj cierpliwość, pokój, albo po prostu daj mi znać, że ktoś mnie kocha. I poprzez to, że mamy taką możliwość, mamy taki przystęp, jesteśmy narodem najczęściej narażonym na cuda i znaki. Nie ma takiego narodu jak chrześcijanie, bo nie ma Boga innego poza naszym Bogiem, Bogiem żywym, który czyni znaki i cuda. Może te znaki i cuda nie są tak potężne jak niektóre te, które czytamy w Biblii, a może nawet i większe niż te, które są w Biblii. Ale one są. Możemy ściągać każdego dnia to błogosławieństwo na każde miejsce, w którym jesteśmy, na każdy dom i na każdą rodzinę, która jest bliska naszemu sercu. Ja czyniłem to przez cały tydzień poprzedni. Prosiłem Boga, żeby dawał mi mądrość, żeby dawał mi radę, cierpliwość, żeby czynił mnie użytecznym dla innych ludzi. Żeby nie było człowieka, który by mnie przeklął, który by był niezadowolony. Chociaż powiem szczerze, no nie ma takiego człowieka, który by zadowolił wszystkich. To także wiemy. Ale czerpałem z tego i wiem o tym, że mój Bóg troszczy się nie tylko o mnie, ale troszczy się o tych ludzi, z którymi ja mam relacje. Troszczy się o ich życie i używa mnie także i do tego. Stawałem wczoraj przed Bogiem po to, żeby móc stanąć dzisiaj tutaj przed wami. Znacie ten fragment psalmu 23? Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Pamiętacie to? Bardzo cenny werset. Ten werset mówi: towarzyszyć mi będą. On nie mówi o tym, że być może. On mówi: towarzyszyć mi będą. Dobroć i łaska. Czasami się zastanawiam, nie wiem, co kalkulujemy, aby przed tym uciec, ale to jest nasze przeznaczenie. To jest nasze przeznaczenie i to jest nasz skarbiec. Dobroć i łaska, która jest u Pana. Tam jest to wszystko, czego my potrzebujemy. My możemy z tego czerpać codziennie. Nie zmienimy nic z przeszłości. Ale dzisiaj i jutro możemy zmieniać życie ludzi. Możemy zmieniać tych, którzy są obok nas. Możemy zmieniać życie nasze. Możemy zmieniać atmosferę w naszych rodzinach. Możemy zmieniać atmosferę w naszej szkole, w zakładzie pracy. Możemy sprawić, że... Posłuchajcie tego. Ludzie będą czuli się potrzebni. Wiecie, że poziom samooceny ludzkiej jest naprawdę bardzo niski w naszym społeczeństwie. W ogóle oceny czegokolwiek jest bardzo negatywny, ale jak zaczniemy się dopytywać ludzi, to poza takimi, którzy w ogóle mają przewymiarowane pojęcie na temat samego siebie, to większość ludzi jest na tyle skromna, że po prostu negatywnie siebie ocenia. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy mogą stanąć obok nich i możemy pokazać, że oni są potrzebni, że ich szanujemy. Możemy kogoś docenić, możemy kogoś w ogóle zauważyć, bo może czuje się w ogóle niezauważony. Możemy pokazać, że są kochani, że mogą być wybrani albo są wybrani, bo w swoim sercu odczuwamy, że oni są wybrani i modlimy się o nich. I możemy w końcu sprawić, że będą czuli, że są zbawieni i będą wiedzieć o tym. Jak to zrobić? Jakich narzędzi użyć? Paweł pisze w liście do Rzymian, 15 rozdział, 14 werset. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Paweł mówi także i do nas. On jest pewien tego. Dlaczego jest pewien? Dlatego, że mamy przystęp. Dlatego, że dobroć i łaska towarzyszyć nam będą każdego dnia. Dlatego, że możemy zawsze zawołać do naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego On jasno i śmiało mówi, tak jak dzisiaj to przekazujemy tutaj na tym miejscu, że wy jesteście pełni dobroci. Że jesteście napełnieni wszelką umiejętnością, wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Chcę nas zachęcić, abyśmy otworzyli swoje życie na ludzi. Ale kiedy je otworzymy, to wiem, że sami jako ludzie nie damy rady sprostać wszystkim tym rzeczom i zadaniom, które są przed nami, wszystkim oczekiwaniom, jakie ludzie mogą mieć wobec nas. Ale możemy prosić Jezusa codziennie, przy każdej relacji, przed każdą relacją, w trakcie relacji i po tej relacji, żeby łaska i dobroć towarzyszyły nam ze względu na słowa, które On powiedział. I ta łaska i dobroć będą się objawiać nie tylko wokół Ciebie, ale także wokół całego otoczenia, które Ciebie będzie dotykało. Jabez. Pamiętacie modlitwa Jabeza? Wrócę do niej. Powiedział takie jedno słowo. Jabez modlił się takim słowem. Obyś poszerzył moje granice. Tylko tyle powiedział. Wiecie co? Biblia mówi, że Bóg spełnił jego prośbę. Modlę się tymi słowami. I powiem wam, czasami przestraszony jestem, co się jeszcze może wydarzyć. Kiedy Bóg poszerza nasze granice. Kiedy czyni nasze życie pełnym wpływu na życie innych ludzi. Mogę powiedzieć tutaj na świadectwo, że to naprawdę działa. Jeżeli będziesz się modlił tymi słowami, to będziesz miał wpływ i Bóg poszerzy twoje granice, ale twoje granice będą też i Jego granicami. On znajdzie sposób, żeby stonować, jeżeli wyskoczysz gdzieś za daleko, ale Ty znajdzie inny sposób, żeby Ciebie posilić, żebyś Ty poszedł kilka kroków dalej. Ja nie spodziewałem się, że taka modlitwa może być tak skuteczna, taka krótka. Obyś poszerzył moje granice. Ale wiecie, taką modlitwę wypowie tylko osoba, która chce swoje serce otworzyć. Która jest gotowa otworzyć swoje serce, bo to jest bardzo niebezpieczna modlitwa. Muszę wam powiedzieć, że możecie być niesamowicie nasyceni tym, co Bóg czyni, kiedy wejdziecie na tą drogę. Niezależnie od tego, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień, jakim jesteś człowiekiem, Bóg uczynił ciebie człowiekiem wpływu. Jesteś lub możesz być tym, którego imię ktoś będzie przez kilka kolejnych pokoleń nosił w swoim sercu. Możesz być tym. A tu nie chodzi o to, że On będzie nosił w swoim sercu twoje imię. Chyba najpiękniejsze jest to, co czynię, chcę czynić i dzisiaj, i każdego kolejnego dnia. Dziękować Bogu za te osoby. Dziękować za ich posłuszeństwo. Dziękować za ich wierność. Dziękować za ich odwagę. I w tym przejawia się chwała, która z każdego zadania, z każdego pokolenia wpływa do naszego Boga, która jest w tych pięknych czarach przed naszym Ojcem stawiana. On niesamowicie się z tego raduje, że my później dziękujemy, bo ktoś podjął taką decyzję. Być może przy Twoim imieniu zapisane są wielkie dzieła, księdze życia, których się kompletnie nie spodziewasz. Czy Dawid mógł się spodziewać tego? Czy Gedeon w latach swojej młodości mógł się tego spodziewać? Czy Rut mogła się spodziewać, będąc jeszcze dzieckiem, że tak zostanie przez Boga wywyższona? Nie. Niezależnie w jakim jesteś wieku. To nie ma żadnego znaczenia. Bóg swoje dzieło cały czas kontynuuje, jeżeli zachowuje ciebie tutaj na ziemi. Niech twoje życie będzie otwarte, ale też niech będzie czytelne i czyste, tak jak mówiliśmy na samym początku. Niech będzie transparentne. Niech będzie otwarte przed Bogiem. Niech nie będzie w twoim życiu dwulicowości. miej charakter. Ludzie zapomną wiele wydarzeń, które będą związane z Twoim życiem, wspólnych jakichś wydarzeń. Ale powiem Wam, nie mam jeszcze wielu lat, tak bym powiedział. Mówią, że jestem w średnim wieku. Ale nauczyłem się jednego. Ludzie zapominają o wydarzeniach, ale pamiętają charakter. Kiedy po kilkunastu latach wróciłem z powrotem do jakiejś tam branży, do jakiejś tam dziedziny, ludzie nie pamiętali wielu wydarzeń związanych ze mną, ale wiedzieli, kim ja jestem. I to było, powiem Wam, to mnie bardzo poruszyło. To mnie bardzo dotknęło. Dlatego przed Bogiem proszę każdego dnia, żeby zachował mój charakter. Żebym mógł mieć Jego charakter. Bo wtedy wiem, że będę miał możliwość wpływu na innych ludzi i będę mógł być wzorcem także i dla innych. Chciałbym w tym czasie i na tym miejscu powiedzieć tak. Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak możesz być cenny ty, twoje doświadczenie, twoje myśli, twoje zdolności na spotkaniach grup domowych. Wiecie, to nie są tylko spotkania grupki przyjaciół. Tam dzielimy się życiem. Tam budujemy filar naszej miłości oparty na tych pięciu filarach, o których słyszeliście dwa tygodnie temu tutaj podczas wykładu. Bądź otwarty, pomyśl o tym. Twoim przeznaczeniem, niezależnie o tym, co o sobie myślisz, jest oddawanie chwały Bogu, oddawanie chwały Jezusowi, oddawanie chwały Bogu Ojcu. Biblia w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, 27 werset mówi, tam pod koniec tego 27 wersetu mamy takie stwierdzenie, słyszeliście o tym na pewno, Chrystus w was. Pamiętacie dalszy ciąg? Nadzieja chwały. Nie dlatego, że mamy imię, że masz imię. Nie dlatego, że masz zdolności. Nie dlatego, że tylko masz odwagę. Ale dlatego, że Jezus żyje w tobie. Że Jego imię jest ponad wszelkim imieniem. Dlatego twoje życie zawsze będzie Bogu oddawało chwałę i taki jest Jego cel. Twoje imię, nazwałem to przesłanie wielkie imię. Twoje imię jest wielkie, bo jest jakby zatopione, zanurzone w imieniu Jezusa, z którym chodzisz każdego dnia, czy jesteś tego świadomy, czy nie. To jest kwestia twojej otwartości, czy to będziesz chciał wyrażać na zewnątrz, czy nie. Czy chcesz być czysty i transparentny dla ludzi na zewnątrz i chcesz to, co czytasz w Biblii o Jezusie, o Jego charakterze wyrażać na zewnątrz, czy nie. Czy chcesz to ukryć, czy chcesz być tylko osobą, która przejdzie te życie, spotka się czasami na nabożeństwie, podniesie czasami głos, czasami mniej bądź bardziej entuzjastycznie wyrazi Bogu swoją miłość i na tym się jakby zamknie, ale ludzie wokół ciebie nie wiedzą nawet, że ty kochasz Jezusa. Dotykają mnie wersety Ewangelii Mateusza 25 rozdziału 34 i 40 werset. Przeczytam je. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem i przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, a kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię? Albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przechodniem i przyjęliśmy cię? Albo nagim i przyodzieliśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im: to jest stan, który będzie, który nastąpi. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiecie, ze słów Jezusa wynika, że owi sprawiedliwi, owi nagradzani byli zaskoczeni tym, co Jezus do nich mówił. byli zaskoczeni. Oni się nie spodziewali, że kiedy staną przed Bogiem, Bóg im powie, że robiłeś to, robiłeś tamto, robiłeś takie rzeczy, dla mnie to robiłeś. Nie, nie, ja no nie tak do końca. Ja ciebie nigdzie tam nie widziałem. Dlaczego? Bo chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy, że każda relacja, każdy kontakt z drugim człowiekiem to w pewnym sensie jest relacja z Jezusem, który w tym człowieku albo już mieszka, albo będzie mieszkał, bo Bóg to przewidział i tak i tego pragnie. Gdybyśmy mieli takie podejście do każdej osoby, która się z nami skonfrontuje, i teraz przypomnijcie sobie te słowa, o których mówił Jezus, o tym, komu mamy okazywać miłość. Bo gdybyśmy byli świadomi, że ta osoba, która jest przed nami, jest Jezusem, to byśmy ją inaczej trochę potraktowali, niż ją zazwyczaj traktujemy. Ale pamiętajmy, że to jest tylko ciało i krew. On tam mieszka albo będzie mieszkał w tym sercu. Kiedy będziemy mieli relację, zwróćmy na to uwagę. Kiedy będziemy mieli kontakt z drugim człowiekiem, zwróćmy na to uwagę. Miejmy respekt przynajmniej. I serce wrażliwe. Takie jest życie Bożego dziecka. Chciałbym was na koniec zachęcić do przesłuchania wszystkich kazań, które ostatnio były tutaj głoszone o wartościach. Żeby wiedzieć, jaki jest charakter Jezusa, do czego Bóg nas powołał, warto jest wiedzieć, jakie wartości mają, powiedziałbym to po drugie, wartości Bożego Królestwa. Co jest cennego w naszym życiu, abyśmy mogli te wartości reprezentować. Powiem wam, że nie wiem, ile tego pamiętacie z tych przesłań, które tutaj były, ale ja sam wiem, jak to wygląda, bo jakbym pewnych kazań nie słuchał, to w życiu by mi one w głowie ani w sercu nie zostały. Może niektóre w sercu, ale bardzo gorąco was zachęcam, żebyście wrócili. One są na naszej stronie internetowej, można je słuchać. Można napełniać się także i tymi wartościami. Naprawdę warto. I chciałbym wam powiedzieć, że pragnąłbym, aby wam, każdego z was, nieustannie towarzyszyła łaska i dobroć Boga. I bądźcie ludźmi wpływu. Amen. Chciałbym się spytać, czy jest tutaj ktoś, wiecie, każdy kaznodzieja, który przygotowuje się i słucha Boga, chce powiedzieć to, co leży w jego sercu. Z jednej strony jest ciekawe, ale chciałbym się spytać, czy jest tutaj ktoś, kto uważa, że to przesłanie dla jego życia dzisiaj było ważne? Jakby mógł podnieść swoją dłoń? Bardzo wam dziękuję. Warto było. Kochani, każdy dzień jest dla nas dobry, a każdy dzień następny jest dla was dobry i obfity. Od początku mówiliśmy tutaj, sięgnijmy po tą obfitość, po ten skarbiec. Sięgnijmy, powołujmy się na Boże Słowo i ściągajmy tą łaskę. Powstańmy wszyscy, pomódlmy się wspólnie razem. Nie wiem, czy na tym miejscu jest jakaś osoba, która jeszcze nie oddała swojego życia Jezusowi. Nie będę chciał tutaj robić może jakichś wystąpień, ale chcę, żebyś wiedział. Może nigdy nie słyszałeś przesłania o Jezusie, który troszczy się tak blisko człowieka o jego życie. Chcę ci powiedzieć, że taka jest rzeczywistość życia z Jezusem. Ja kiedyś kilka lat wzbraniałem się przed jakimiś takimi ruchami, bo nie wiedziałem, co się za tym kryje. Myślałem, że to jest jakaś kombinacja, ale przyszedł dzień i teraz żałuję, że on był tak późno. Że Jezus przyszedł do mojego życia i mogłem mu powiedzieć: Panie, oddaję Tobie swoje życie. I on je dalej poprowadził. Chcę ci dzisiaj zachęcić, abyś myślał o tym. Abyś powiedział: Jezu, pragnę oddać Tobie swoje życie. Pragnę sięgnąć tej obfitości, tej dobroci i tej łaski, o której dzisiaj słyszałem. Panie, ja pragnę błogosławić nas tutaj obecnych. Jesteśmy tutaj po to, aby szczycić się Tobą, zachwycać się Tobą i żyć Tobą, Panie. Ci wszyscy, którzy są słabsi, ci, którzy Ciebie nie znają, Panie, pozwól, aby mogli Ciebie doświadczyć i poznać. Aby kiedy wyznają przed Tobą swoje życie, położą je przed Tobą, Panie, aby mogli doświadczyć Twojej łaski, Twojego przebaczenia i zbawienia. A nas, którzy tutaj jesteśmy, Panie, i poznaliśmy Ciebie, daj odwagi, przydaj odwagi, mądrości i chęci, abyśmy byli ludźmi wpływu. Prowadź nas, Panie. Usilaj nas i słuchaj każdego razu, kiedy pochylamy swoją głowę przed Twoim obliczem. I błogosław nas, Panie. Niech wypełni się to słowo, które jest napisane: dobroć i łaska towarzyszyć nam będą, bo jesteś dobry, łaskawy i obfity, Panie, dla nas. Błogosław nasze rozejście. Błogosław nasze przyszłe spotkania rodzinne, przygotowania. Błogosław nasze domy i rodziny, Panie mój. Panie, kiedy usiądziemy przy wspólnym stole wigilijnym, przy kolacji, jakkolwiek to nie będzie wyglądać, Panie, niech Twój Duch będzie tam razem z nami. Niech napełni nasze usta modlitwą, abyśmy oddali Tobie należną chwałę, abyśmy wyznali, że tylko dzięki Tobie to wszystko mamy, Panie. I że jesteś jedyny i najważniejszy w naszym życiu, Panie. Abyśmy mieli śmiałość i odwagę, aby powiedzieć, że przyjście Jezusa to coś większego niż tylko choinka i kolacja wigilijna. Panie, napełnij nas, Panie. Napełnij nas tym poznaniem, tą wiedzą, tą mądrością i tym świadectwem. Dziękujemy Tobie. Prowadź nas, błogosław nas w pracy, w domu, we wszelkich przygotowaniach, błogosław nasze relacje. W Twoje ręce się powierzamy. Amen. Amen. Niech Was Pan błogosławi.